Moi drodzy, króciutko zmieniu się na temat, jak zawsze spróbujemy pochylić się nad tematem, który przygotowany jest dzisiaj. Mianowicie będziemy mówić sobie o współdziałaniu darów. Chodzi tutaj oczywiście o dary Ducha Świętego. Zastanowimy się, skupimy naszą uwagę na tej rzeczywistości. I aby nam się to udało, zawsze zgodnie z naszą oazową zasadą, dla nas światłem jest Boże Słowo, więc zaczynamy od tego słowa. Krótki fragment z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Nikt nie może powiedzieć, bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jest jedno ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Jakże piękne słowa, jakże ważne słowa, wymowne również w kontekście naszego ruchu, którego pierwszym, podstawowym zadaniem jest budowanie wspólnoty. Stąd też rejonowej wspólnoty, stąd też centralna oaza matka jako czas wspólnoty, diecezjalna oaza matka, te okazje, aby tę wspólnotę budować. Tę wspólnotę budujemy, ponieważ wszyscy, jak słyszeliśmy przed chwilą, stanowimy mistyczne ciało Chrystusa, Kościół. I tak jak w ciele jest wiele narządów i każdy narząd ma swoje zadanie konkretne i określone, tak podobnie jest z nami. Tym, co niejako wyznacza nam nasze zadania we wspólnocie Kościoła, są specyficzne dary, którymi obdarza nas Duch Święty, o których mówimy, że są to charyzmaty. Jeżeli chodzi o dary Ducha Świętego, to jak wiemy, dzielą się one właśnie na te dwa rodzaje. Dary Ducha Świętego, o których mówimy zasadniczo, są to dary, które służą nam, dla nas, dla naszego osobistego rozwoju, uświęcenia, dla naszej świętości. Natomiast charyzmaty mają tę cechę, że charyzmaty służą dla wspólnoty całego Kościoła, dla innych. Nie można charyzmatu schować do szuflady. Cieszyć się, mam charyzmat, ale jestem super, świetny, zdolny i tak dalej. I chowam sobie to do szuflady i nikomu tego nie pokazuję. Byłby to błąd. Poważny błąd. Byłoby to poważne zaniedbanie. Ten problem charyzmatów jest obecny w Kościele już praktycznie przede wszystkim od czasów Soboru Watykańskiego II. Opis tych elementów znajduje się w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele. W Soborze Watykańskim II właśnie pojawia się istota i jakby głębia tego pojęcia charyzmatu. Wcześniej jakoś o tym tak często się nie mówiło, chociaż charyzmaty są starożytne. Przecież charyzmaty to są właśnie te dary, którymi służyli apostołowie, które stanowiły podstawy dla pierwszego Kościoła. Charyzmaty to są te dary, o których pisali ojcowie Kościoła. Ale niestety doszło do tego, że z biegiem czasu gdzieś to pojęcie charyzmatu trochę przyblakło. I trzeba było dopiero tych wydarzeń, które miały miejsce po Soborze Watykańskim II, szczególnie w Europie, gdzie obok kryzysu Kościoła, obok kryzysu wiary pojawiają się właśnie wspólnoty odnowy. Czyli wspólnoty, których celem jest to, aby odnowić oblicze Kościoła. Aby odnowić oblicze Kościoła, które gdzieś podupada. Gdzieś jakoś ludzie nie mogą do niego trafić. Trzeba znaleźć jakąś formułę, jakieś rozwiązanie, które sprawi, że ludzie na nowo zachwycą się Bogiem. Zachwycą się wiarą. I w tej całej jakby rzeczywistości objawia się w sposób szczególny właśnie działanie Ducha Świętego. Duch Święty ze szczególną mocą przychodzi i obdarza ludzi swoimi darami. Darem proroctwa, rozeznawania, darem również niejednokrotnie uzdrawiania, nawet wskrzeszania zmarłych. Pojawia się doświadczenie Pięćdziesiątnicy, doświadczenie, które towarzyszyło pierwszym apostołom. Staje się żywe we wspólnotach obecnego, współczesnego Kościoła. Dlatego, że ten współczesny Kościół właśnie takich elementów jak najbardziej potrzebuje. Ale musimy zwrócić sobie uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, że mówimy o charyzmatach tylko i wyłącznie wtedy, kiedy one służą jedności. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy z pojęcia charyzmatu wypływa jedność wspólnoty, które używa, które je wykorzystuje. Też warto zwrócić uwagę na to, że obecność charyzmatów nie dziwi nas, wszak przeżywamy obecnie erę Ducha Świętego. W historii zbawienia mamy trzy ery. Erę Boga Ojca, czyli czas Starego Testamentu, erę Jezusa Chrystusa, czyli moment, kiedy Chrystus przebywa na ziemi, i współczesny czas, czyli właśnie erę Ducha Świętego. Czas, kiedy ten Duch Święty w sposób szczególny właśnie działa. W sposób szczególny jest On obecny. I tak jak Kościół stanowi mistyczne ciało Chrystusa, tak wszystkie dary, które są w tym Kościele, są właśnie w tej wspólnocie Kościoła podporządkowane. Wtedy nazywają się one darami Ducha Świętego, kiedy właśnie podporządkowane są tej wspólnocie, kiedy budują jedność. Dary, bardzo często i charyzmaty są bardzo mocno i bardzo często związane z powołaniem. Pan Bóg, kiedy stawia nas na pewnej konkretnej drodze naszego życia, to obdarza nas właśnie charyzmatami, które są potrzebne do tego, abyśmy mogli pełnić swoje powołanie. Ktoś, kto nie ma charyzmatu życia w małżeństwie, choćby się dwoił i troił, nie będzie w stanie żyć dobrze w małżeństwie. Ktoś, kto nie ma charyzmatu wypływającego ze święceń kapłańskich, choćby mówił najpiękniejsze homilie świata, to i tak to nie sprawi, że będzie miał właśnie to głębie charyzmatu. Ktoś, kto nie ma charyzmatu życia zakonnego, będzie się męczył we wspólnocie zakonnej. Każdy z nas niejako właśnie jest obdarzony przez Pana Boga tymi charyzmatami, które pozwalają nam później pięknie realizować drogę naszego życia. I tak jak powiedziałem, cechą charyzmatu jest to, że jest to dar dla wspólnoty. Że ja tym charyzmatem służę innym. Że ja dzięki temu charyzmatowi mogę obdarzać innych właśnie jakimś szczególnym bogactwem. I nie można tego daru mieć oderwane od wspólnoty. I trudno jest mówić o charyzmatach, jeżeli nie ma właśnie tej jedności w ich przeżywaniu, odczytywaniu, realizowaniu. I wszędzie tam, gdzie przejawiają się tendencje oddzielania, przeciwstawiania, można śmiało i z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, nie działa Duch Święty, nie ma go. Podam kilka przykładów, jak można to zweryfikować. Nawet właśnie modlitwa wspólna, ktoś nagle zaczyna mówić w jakimś obcym języku. Wszyscy dziwią się, prawda, co się dzieje. No i ktoś sobie coś tam powiedział, co wiedział, i na tym się kończy. Trudno jest mówić o charyzmacie. Charyzmat pojawia się wtedy, kiedy nagle w tej samej wspólnocie pojawia się człowiek, który tłumaczy to, co powiedziała tam ta druga osoba. Który otrzymuje jakby dar interpretacji słów tej wcześniejszej osoby. Wtedy rzeczywiście istnieje duże prawdopodobieństwo, ogromna możliwość, że właśnie mamy do czynienia ze szczególnym darem Ducha Świętego. Nie może być tak, że część wspólnoty coś robi, a część wspólnoty czegoś nie robi. Kiedyś byłem na takim dziwnym dniu wspólnoty, nie zapomnę tego do końca moich dni, gdzie różne grupy się spotkały, dzieci Boże, rodziny, młodzież i pewnego razu, w pewnym momencie prowadzący mówi, no a teraz modlimy się do Ducha Świętego. I patrzymy się, a część jakieś dzieci z gimnazjum otwierają zeszyciki i zaczynają coś tam pod nosem mruczeć, niby w językach. Otwierają zeszyciki, nie? Wszystkie inne wspólnoty, które nie wiedziały w ogóle, o co chodzi, stanęły jak wryte. Nie wiedziały, o co tu chodzi, co tu jest grane. Ja oczywiście się delikatnie rzecz biorąc zdenerwowałem, bo moja wspólnota nie została poinformowana o tym, że taka modlitwa się odbędzie, więc nie za bardzo, mówiąc szczerze, wiedzieliśmy, o co w tym chodzi. Jestem pewien tylko jednego, że w tym nie było Ducha Świętego. Jak może być Duch Święty wtedy, kiedy właśnie nie ma jedności? To jest niemożliwe. Duch Święty w swoich darach jest obecny wtedy, kiedy to doświadczenie jest obecne w całej wspólnocie, która to przeżywa. Dlatego to nawet właśnie w tej modlitwie charyzmatycznej, którą my czasami przeżywamy na naszych rekolekcjach oazowych, czy też w rejonie, musimy być bardzo delikatni, bardzo ostrożni, bardzo świadomi też tego, czy wszyscy, którzy są obecni, wiedzą, o co chodzi, czy wszyscy są przygotowani do przeżywania takiej modlitwy. Wtedy tak, wtedy jak najbardziej jest czas i miejsce na to, aby taką modlitwę przeżywać. W przeciwnym razie, tak jak powiedziałem, rodzi się bardzo wiele wątpliwości. Posiadamy różne charyzmaty, i te małe, i te duże. Są wielkie charyzmaty, jak dar uzdrowiania, dar przepowiadania, dar proroctwa, dar, no właśnie, dar tłumaczenia języków. Są wielkie dary, które są jakby dane dla całej wspólnoty Kościoła. Ale są też takie drobne dary, bez których wspólnota istnieć nie może. Kiedy jeszcze w 2005 roku byłem neopresbiterem i byłem wikariuszem na mojej pierwszej parafii w Sanoku na Posadzie, prowadziliśmy spotkania oazowe. Zawsze pamiętam sobotę wieczorem. I zawsze, kiedy skończy się spotkanie, to zależy mi na tym, żeby salka po spotkaniu była pozostawiona na błysk, żeby nie było śladu praktycznie żadnej obecności czegokolwiek. Że ma być porządek i pozostawione świadectwo, że skończyliśmy spotkanie. I proszę sobie wyobrazić, że miałem dwie dziewczyny, które na spotkaniach w grupie jakoś nigdy specjalnie się nie były w stanie otworzyć, które może jakoś nie śpiewały rewelacyjnie, ani też nie miały jakichś darów nadzwyczajnych, ale miały właśnie tę niesamowitą zdolność tak pięknego posprzątania salki, że po prostu nie było śladu widać, że ktokolwiek nie był obecny. I robiły to dla wspólnoty. Robiły to z miłości do wspólnoty. I myśmy to rozeznali jako właśnie taki mały charyzmat, jako taki mały dar. I to nie jest banalne, to nie jest głupie, bo to też trzeba umieć zrobić tak, żeby było pięknie. No i dzięki temu była to radość dla wspólnoty, ale też i radość dla księdza proboszcza, który za każdym razem podkreślał, że kiedy widzi naszą wspólnotę, to się cieszy, bo zawsze ta salka jest pozostawiana w idealnym stanie. I to jest też ważne. Wtedy ten odbiór w parafii jest zupełnie inny, prawda? Można o tych różnych małych charyzmatach jeszcze mówić długo, ale szanując czas tej konferencji, nie chcę przedłużać. Zwrócę uwagę zamiast tego na coś ważniejszego. Mianowicie na to, że nigdy charyzmaty nie mogą stać się dla nas okazją do pychy, do wywyższania się. Mam dar proroctwa, jestem lepszy. Byłoby to po prostu żenujące, skandaliczne. Jest to zawsze charyzmat. Charyzmat pochodzi od słowa charis, greckiego, co oznacza łaska. Jeżeli masz charyzmat, to jest dar, prezent, który otrzymałeś od Boga. Skoro jest to prezent, to dziękuj Bogu za ten prezent, bądź wdzięczny i służ temu, co masz. Z pewnością nie jest to w żaden sposób Twoja zasługa, że masz ten prezent, więc nie upoważnia Cię to w żaden sposób do czucia się lepszym, ważniejszym. Nie ma czegoś takiego. Każdy charyzmat jest bowiem dany właśnie dla wspólnoty i nigdy nie wiemy, dlaczego niektóre osoby są tym, a nie innym charyzmatem obdarzone. Z pewnością nie ze względu na zasługi. Praktycznie rzecz biorąc nie istnieje pojęcie zasług. I dobrze o tym wiemy, że w tym przypadku Pan Bóg obdarza kogo chce. I dlatego też bądźmy zawsze bardzo ostrożni. I jeżeli cokolwiek mamy zrobić, to starajmy się przede wszystkim dziękować Panu Bogu. Wdzięcznym być za to, że dał mi ten dar, jaki mi dał. Jak powiedziałem, te dary to nie jest prezent, to nie jest zapłata za Twoje życie, za Twoje świętość, za Twoje postępowanie. Nie. Nie wiemy, dlaczego Pan Bóg Cię obdarzył. Tak samo jak nie wiemy, dlaczego wybrał 12 apostołów, akurat Ty. Mógł wybrać lepszy. Mógł wybrać mądrzejszych, bardziej poukładanych, bardziej ustabilizowanych. Wybrał tych, których wybrał. Ale właśnie powoli ci ludzie po spotkaniu z Panem Bogiem zmieniali swoje życie, stawali się lepsi. Dorośli, dojrzeli do tego spotkania z Bogiem na tyle, że ich życie zakończyło się piękną nagrodą świętości. I im więcej mamy darów, które nam daje Pan Bóg, tym bardziej nas to zobowiązuje do służby. To jest właśnie to, co nas zaprasza do tego, abyśmy nieustannie służyli. Pamiętajmy o tym, że to jest służba. To nie jest to, że ktoś koło nas ma biegać. Tylko właśnie to my mamy służyć drugiemu człowiekowi. Mamy tymi charyzmatami po prostu obdarzać innych ludzi tym wszystkim, co jest im potrzebne. Najpiękniejszym charyzmatem i najważniejszym charyzmatem, o czym pisze święty Paweł w liście do Koryntian, jest charyzmat miłości, jest dar miłości do drugiego człowieka. Nie zapominajmy o tym. Tu nie chodzi o jakieś wielkie dary. Myślę, że czasem właśnie ta miłość, którą okazują sobie małżonkowie przez wiele, wiele lat, jest najcenniejszym charyzmatem, który mogą posiadać. Jest bardzo ważnym charyzmatem, znakiem na tyle ważnym dla młodych ludzi, na tyle czytelnym, że ważne by było, żeby z odwagą obchodzić rocznicę na przykład swojego 25-lecia małżeństwa, 50-lecia małżeństwa, czy inne wydarzenia tego rodzaju. I to jest właśnie to świadectwo, które my dajemy też innym ludziom. Świadectwo tego szczególnego charyzmatu naszej miłości, wzajemnej miłości, którą siebie małżonkowie obdarzają. Także nawet jeśli nie mówią językami, nawet jeśli nie uzdrawiają, nawet jeśli nie czynią wielkich rzeczy, ale żyją w miłości, żyją w jedności małżeńskiej, sobie wierni, mają piękny dar w sobie i warto o tym zawsze pamiętać i z tego się cieszyć. Tak jak powiedziałem, nieraz dary pozwalają nam również rozeznać powołanie. Są też pewnym dla nas pewną wskazówką, która sprawia, że człowiek dzięki pewnym darom jak gdyby powoli dochodzi do tego, co Pan Bóg może chcieć od niego, jaka jest właśnie droga, którą Pan Bóg dla niego wybrał. I czasem my oczywiście, kiedy próbujemy to weryfikować, jesteśmy bardzo subiektywni. Niestety mamy bardzo takie wszystko poukładane w głowie, często na nasz plus, często na nasz, że tak powiem, na naszą korzyść. I dobrze jest, kiedy te dary zostają zweryfikowane we wspólnocie. Kiedy właśnie wspólnota powie mi, co myśli na ten temat. Czy widzi mnie jako kapłana, czy widzi kogoś tam jako męża dla tej owej dziewczyny, czy widzi kogoś innego jako na przykład animatora, czy widzi kogoś innego jako moderatora i tak dalej. To jest zawsze bardzo ważne, żeby we wspólnocie weryfikować nasze charyzmaty i weryfikować nasze dary. I na końcu pozostaje nam szczególny charyzmat, szczególny przykład takiego charyzmatu, jakim jest charyzmat życia Matki Bożej. Maryja, która jest pełna charyzmatów. Pierwszy szczególny charyzmat Matki Bożej to jest to, że ona jest zawsze na tak, zawsze jest obecna, zawsze odpowiada pozytywnie Bogu, ale z drugiej strony potrafi też zadawać pytania. Nie boi się zadawać pytań Bogu. Nie boi się pytać o pewne rzeczy. To jest też ważne, że jeżeli Pan daje nam jakąś drogę, jakieś zadanie, jakąś misję, to ważne jest, żebyśmy też umieli zapytać, jeżeli mamy wątpliwości. Maryja jest też kobietą bardzo zdecydowaną, bardzo jasną w swoich poglądach. Ona opowiada zdecydowanie tak i natychmiast się angażuje. Jest silna, dlatego też nie zastanawia się nad sobą, tylko jest gotowa, aby iść i posługiwać swoimi darami wszystkim tym, którzy są w potrzebie. Szczególnym charyzmatem Maryi to jest to, że ona towarzyszy synowi cały czas. Jest obecna w życiu swojego syna, ale potrafi też towarzyszyć synowi w sposób dyskretny. To znaczy, nie pokazuje się go specjalnie, nadzwyczajnie, ale jest obecna. Pan Jezus doskonale wie, że w każdej chwili może liczyć na swoją matkę. Maryja nosi wszystkie sprawy w swoim sercu. Człowiek, który... Maryja ma też ten dar noszenia w sobie słowa. Ona jest silna i nosi w sobie słowo. To słowo jest dla niej ważne. Ona, niosąc to słowo w sobie, tym słowem nieustannie żyje. I w końcu Maryja jest dynamiczna. Widzimy, że jest jej pełno. To znaczy ciągle gdzieś coś się z nią dzieje. Idzie w góry do swojej kuzynki. Towarzyszy Jezusowi w Kanie Galilejskiej. Towarzyszy mu w jego życiu. Jest obecna pod krzyżem. Jest obecna w wieczerniku. Czyli bardzo mocno aktywna jest właśnie w tym posługiwaniu, w tej swojej służbie wyraża wielki aktywizm. I to jest dla nas taki właśnie przykład. Maryja jest tym przykładem tej, która mając ogromne charyzmaty, właśnie pokazuje nam, co to znaczy służyć. Co to znaczy służyć, że właśnie jeżeli mamy charyzmaty, nawet wielkie, takie jak ona, to nie chodzi o to, żeby być na piedestale, żeby wszyscy wiedzieli, jaki to jest ważne. Ja mam być obecny w życiu drugiego człowieka, ale mam być tak obecny, żeby nie za bardzo było widać to, że jestem obecny. Też jest ważne. Taka trochę rola jak aniołów, którzy są obecni w naszym życiu, ale nie narzucają się, nie stają gdzieś na piedestale, nie szukają swojej chwały, tego, że mnie musi być widać. Nie. Ja mam być w cieniu, pozwolić innym się wykazać, pozwolić innym coś powiedzieć, coś przekazać, ale zawsze mogą na mnie liczyć, że gdzieś tam za plecami jestem obecny. I właśnie takie posługi, takiego odkrywania charyzmatów, jak Maryja była w stanie to uczynić, życzę Wam wszystkim, żebyśmy wzrastając w duchu, właśnie też uczyli się tej drogi. Mogę powiedzieć, że nie ma wśród nas kogoś, kto tych charyzmatów nie posiada. Każdy z nas posiada jakieś charyzmaty. Jeśli ktoś z nas już się odkrył, to Bogu dzięki. A jeśli nie, módlcie się usilnie o to, żeby Pan Bóg dał Wam wszystkim taką łaskę.
Bardzo dziękujemy. No to prawdziwy profesor. Krótko na temat. Już jest. Jeżeli...